James Joyce, Ulysses. Taśma 21, ścieżka 1. Łoś i jak, byki Baszanu i Babilonu, mamut i mastodont schodzą się do zatopionego morza, lacus mortis. Złowieszcze, mściwe zastępy zodiaku zawodzą przemijające na obłokach, rogate i jednorożne, te z trąbami, te kły mające, lwiogrzywe, olbrzymiorogie, ryjące i pełzające, gryzoń, przeżuwacz i gruboskóry, maszerujący, muczący motłoch, mordercy słońca. W stronę Morza Martwego stąpają ciężko, by pić z nienasyceniem i ohydnym chleptaniem słoną, senną, niewyczerpaną masę płynu. I znak konia wyrasta znowu wyolbrzymiony na pustych niebiosach, nie dorównujący niebu ogromem, póki nie zamajaczy, rozpościerając się ponad domem panny. I spójrz, oto cud metempsychozy, oto ona, wiekuista oblubienica, zwiastunka poranka, oblubienica wiekuista dziewica. Oto ona, Marta, o ty utracona, Milicent, młoda, droga, promienna. Jak spokojnie wschodzi królowa pośród plejad w przedostatniej, przedświetlanej godzinie, obuta w sandały z lśniącego złota, zakryta welonem z tego, jakże to nazywacie, babiego lata. Powiewa on, unosi się wokół jej z gwiazd narodzonego ciała i luźno faluje szmaragdowy, szafirowy, liliowy i heliotropowy, unoszony prądem zimnego międzygwiezdnego wichru, falując, wijąc się, szumiąc jak morze, wypisując zwojami na niebiosach tajemne pismo, które po nieskończonych przemianach symbolu wybucha nagle bujnie. Oto alfa, rubinowy i trójkątny znak na czole byka. Francis przypomniał Stefanowi minione lata, kiedy to byli razem w szkole, za czasów Conmigo. Wypytywał o Glaukona, Alcybiadesa, Pizestrata. Gdzie się teraz podziewają? Żaden z nich nie wiedział. Mówiłeś o przeszłości i jej widmach, powiedział Stefan. Po cóż myśleć o nich? Jeśli przywołam je na powrót do życia spoza wód Lety, czyż te biedne duchy nie przyczłapią gromadnie na moje wezwanie? Któż tak przypuszcza? Ja, Bous, Stefanoumenos, bykom braterski bart, jestem panem i dawcą ich życia. Otoczył swe rozwichrzone włosy wieńcem liści winnych, uśmiechając się do Vincenta. Ta odpowiedź i te liście, powiedział do niego Vincent, uwieńczą cię bardziej stosownie, gdy coś większego, wiele większego, niż garstka ulotnych wierszy będzie mogło nazwać cię swym ojcem. Wszyscy, którzy życzą ci dobrze, mają nadzieję, że to nastąpi. Wszyscy pragną ujrzeć, jak wydajesz na świat dzieło, które rozważasz. Serdecznie ci życzę, abyś ich nie zawiódł. O nie, Vincencie, powiedział Lenehan, kładąc dłoń na ramieniu sąsiada, nie lękaj się. Nie pozostawi on swej matki sierotą. Oblicze młodego człowieka zasępiło się. Wszyscy dostrzegli, jak trudnym do zniesienia było dla niego przypomnienie o niedawnej obietnicy i o stracie, którą poniósł ostatnio. Porzuciłby tę ucztę, gdyby zgiełk głosów nie koił jego bólu. Madan stracił 5 drachm postawionych na sceptr dla kaprysu wywołanego nazwiskiem dżokeja, Lenehan 2-krotnie więcej. Opowiedział im o wyścigu. Chorągiewka opadła i hop, pędem klacz wyszła czysto z Oumadenem na siodle. Prowadziła na dystansie. Wszystkie serca biły gorączkowo, nawet Filis nie mogła opanować się. Zaczęła powiewać szarfą i zawołała: hurra, sceptr wykrywa! Ale na ostatniej prostej, gdy wszystkie konie biegły w małych odstępach, fuchs ulotka zbliżył się, zrównał, minął ją. Wszystko było już stracone. Filis umilkła. Oczy jej przemieniły się w 2 smutne anemony. Juno, zawołała, jestem zgubiona. Lecz kochanek pocieszył ją, przynosząc lśniącą złotą szkatułkę wypełnioną owalnymi morelami w cukrze, których skosztowała. Łza upadła. Tylko jedna. Woolane jest dżokejem nad dżokejem, powiedział Lenehan. 4 zwycięstwa wczoraj i 3 dziś. Któryż jeździec mu dorówna? Wsadź go na wielbłądę albo na niesfornego bawołu, a też zwycięży i to spacerkiem. Lecz znieśmy cios, jak umieli to robić starożytni. Litości dla pechowców, biedna sceptr, powiedział z lekkim westchnieniem. Nie jest ona już tą klaczą, którą była niegdyś. Nigdy klnę się na tę dłoń, nie ujrzymy już podobnej. Na Boga, panie, była ona królową pośród nich wszystkich. Czy pamiętasz ją, Wincencie? Chciałbym, żebyś mógł ujrzeć moją królową dziś, powiedział Wincent, jak piękną była i promienną. Lelarz wydałaby się zaledwie ładna przy niej. W żółtych pantofelkach i sukience z muślinu, nie znam właściwej nazwy tego, ocienające nas kasztany rozkwitały właśnie. Powietrze przepełnione było ich zawrotną wonią i pyłem kwietnym przepływającym wokół nas. W miejscach nasłonecznionych mógłbyś z łatwością upiec na kamieniu półmisek owych słodkich bułeczek wypełnionych koryńskim owocem, które Periplepomenos sprzedaje w swym kramiku nieopodal mostu. Lecz nie miała niczego w ząbkach prócz ramienia, którym ją obejmowałem, a kąsała je psotnie, gdy przyciągałem ją zbyt blisko. Przed tygodniem leżała złożona niemocą 4 dni na łożu, lecz dziś była wolna, swawolna, drwiła z niebezpieczeństwa. Jest wówczas najbardziej ujmująca, a jej bukiety w szalonej psocie zrywała kwiaty, gdyśmy osunęli się razem na ziemię. A mówiąc na ucho, nie zgadniesz, mój przyjacielu, kogo spotkaliśmy schodząc z pola. Conmiego we własnej osobie szedł wzdłuż żywopłotu, czytając brewiarz, jak mi się wydaje. A w nim, nie wątpię, miał dowcipny liścik od Glycery lub Chloe dla założenia strony. Słodkie stworzenie zarumieniło się po uszy z pomieszania, udając, że doprowadza do ładu jakąś małą niedokładność w swym stroju. Jakaś szpileczka z poszycia lasu uczepiła się jej spódnicy, gdyż nawet drzewa uwielbiają ją. Gdy kon mi przeszedł, zerknęła na swe piękne echo w maleńkim zwierciadełku, które nosi z sobą, ale był uprzejmy, przechodząc, pobłogosławił nas. Także i bogowie są zawsze uprzejmi, powiedział Lenehan. Gdyby mi się poszczęściło z klaczą Bassa, być może miałbym więcej skłonności do jego napitków. Położył dłoń na dzbanie z winem. Malaki dostrzegł to i powstrzymał jego ruch, wskazując obcego i szkarłatną nalepkę. Pełen czujności Malaki ją szeptać, zachowaj druidyczne milczenie. Dusza jego jest daleko, być może przebudzenie z wizji jest równie bolesne jak narodziny. Każdy przedmiot, jeśli wpatrzeć się weń w skupieniu, może stać się bramą prowadzącą do niezniszczalnego eonu bogów. Czy nie sądzisz, że tak jest, Stefanie? Teozofos mówił mi to, odpowiedział Stefan, któremu w poprzednim wcieleniu kapłani egipscy odsłonili tajemnicę prawa karmy. Panowie księżyca, powiedział mi Teozofos, płomienno-pomarańczowa załoga statku z planety Alfa należącej do łańcucha księżycowego, nie chcieli zgodzić się na eteryczne sobowtóry i zostały one wcielone w rubinobarwne ego z drugiej konstelacji. Mimo wszystko, prawdę powiedziawszy, przecież niedorzeczne przypuszczenie dotyczące go i określające jego stan jako jakąkolwiek odmianę przygnębienia lub hipnozy, należy przypisać błędnemu wyobrażeniu o najbardziej powierzchownym charakterze. Nie ma ono zgoła miejsca. Osobnik, którego organy wzrokowe, podczas gdy wyżej wzmiankowane procesy odbywały się, zaczęły w tych okolicznościach objawiać symptomy ożywienia. Był tak przenikliwy, jeśli nie przenikliwszy, jak każdy inny człowiek, a ktokolwiek czyniłby przeciwne przypuszczenia, znalazłby się bardzo szybko w błędzie. Podczas minionych 4 minut lub w czasie bardzo zbliżonym wpatrywał się on nieruchomo w pewną ilość piwa Bass numer 1 butelkowanego przez firmę Bass & Company z Barton-on-Trent. Butelka ta została umieszczona pośród wielu innych dokładnie naprzeciw miejsca, w którym się znajdował i oczywiście wygląd jej był obliczony tak, aby przyciągała uwagę każdego dzięki swojej szkarłatnej powierzchni. Po prostu i wyłącznie wspominał on, jak to się w konsekwencji okazało, z przyczyn znanych najlepiej jemu samemu, a które rzuciły całkowicie nowe światło na całe jego postępowanie w chwilę po chwili poprzedzającej obserwacje dotyczące dni dzieciństwa i toru wyścigowego, dwie lub trzy własne, prywatne transakcje, których dwaj pozostali byli nieświadomi jak nienarodzone jeszcze dziecięta. Wreszcie jednak oczy ich spotkały się i gdy tylko olśniła go myśl, że tamten usiłuje sam przywłaszczyć sobie tę rzecz, postanowił niechętnie sam go wspomóc i w konsekwencji ujął szklany średniej wielkości pojemnik zawierający poszukiwany płyn i opróżnił go w znacznej części, wylewając z niego wiele zawartości, lecz pomimo to w tym samym czasie baczył niezwykle pilnie, by nie wylać zawartego w nim piwa na ziemię. Dyskusja, która teraz nastąpiła, stanowiła dzięki swej skali i kolejności tematów przebieg całego życia w skrócie. Ani miejscu, ani zgromadzeniu nie zbywało na dostojności. Obradujący byli najbardziej bystrymi ludźmi tej krainy, temat, który poruszali, najszlachetniejszy i najbardziej doniosły. Sklepiona sala domu Horna nigdy nie gościła zgromadzenia tak reprezentatywnego i tak różnorodnego. Prastare belki tej budowli nigdy nie słyszały jeszcze tak encyklopedycznego języka. Naprawdę był to wspaniały widok. Quathers był tam u końca stołu, ubrany w strój malowniczy, strój z Islandu, z obliczem ogorzałym od wichrów Mull of Galloway. Tam także, naprzeciw niego, znajdował się Lynch, którego oblicze nosiło już znamiona wczesnej deprawacji i przedwczesnej mądrości. W sąsiedztwie Szkota znajdowało się miejsce przeznaczone dla Costellowego ekscentryka, podczas gdy u jego boku rozsiadł się flegmatyczny, krępy Madden. To prawda, że krzesło pana domu stało niezajęte przed kominkiem, lecz z obu jego stron postać Bannona w rynsztunku odkrywcy, składającym się z tweedowych shortów i butów z niewyprawionej skóry wolowej, ostro kontrastowała z pierwiosnkową elegancją i miejskimi manierami malakiego Rolanda St. Johna Maligana. Wreszcie w głowach stołu zasiadał młody poeta, który szukając ucieczki od swych prac pedagogicznych i metafizycznych dociekań, znalazł ją w biesiadnej atmosferze sokratycznej dyskusji, podczas gdy po prawej jego i lewej ręce rozkwaterowali się swawolny przepowiadacz, który właśnie nadszedł z hipodromu, i ów baczny wędrowiec pokryty pyłem swych wędrówek i bitew, splamiony błotem niezatartej hańby, lecz o sercu stałym i niewzruszonym, z którego żadna pokusa, niebezpieczeństwo ni groźba nie zdołały nigdy zetrzeć wizerunku owej rozkosznej piękności, którą natchniony ołówek Lafayette'a nakreślił dla wieków jeszcze nie nadeszłych. Lepiej stanie się, jeśli stwierdzimy tu na samym wstępie, że przewrotny transcendentalizm, którego pan S. Dedalus, jak zdają się dowodzić jego argumenty, stał się ofiarą, idzie w kierunku zupełnie przeciwnym do przyjętych metod naukowych. Nauka, należy to nieustannie powtarzać, ma do czynienia z namacalnymi fenomenami. Człowiek nauki, na równi z człowiekiem ulicy, musi stawiać czoło oczywistym faktom, których nie można pomijać, i stara się wyjaśniać je najlepiej jak potrafi. Mogą wyłonić się, to prawda, pewne pytania, na które nauka nie umie odpowiedzieć na razie, takie jak pierwszy problem przedstawiony przez pana L. Bluma, akwizytat ogłosz, dotyczący ustalenia płci z góry. Czy winniśmy przyjąć pogląd Empedoklesa z Trinakri, że prawy jajnik podczas okresu postmenstruacyjnego, jak twierdzą inni, jest odpowiedzialny za narodziny samców, czy też zbyt długo przeoczane spermatozoa lub nemasperma są owym czynnikiem tworzącym różnicę, czy też, ku czemu skłania się opinia większości embryologów, takich jak Culpepper, Spallanzani, Blumenbach, Lask, Hertwig, Leopold i Valenti, jest wynikiem obu tych czynników razem wziętych. Byłoby to równoznaczne z współpracą, jednym z najbardziej ulubionych pomysłów natury, pomiędzy nisus formativus, nemaspermy z jednej strony, a z drugiej szczęśliwie wybraną pozycją succubitus felix pasywnego elementu. Inne zagadnienie poruszane przez tego samego badacza jest niemal równie ważkie – śmiertelność niemowląt. Jest ono interesujące, ponieważ, jak stwierdza on trafnie, rodzimy się wszyscy w ten sam sposób, ale umieramy najrozmaiciej. Pan M. Maligan wini za to warunki sanitarne, w których nasi obywatele o poszarzałych płucach podatni są na choroby migdałków, dolegliwości układu oddechowego, etc. dzięki wchłanianiu bakterii, które czyhają w kurzu. Te czynniki, twierdzi on, i odrażający obraz, jaki przedstawiają nasze ulice, ohydne plakaty publiczne, duchowni wszelkich wyznań, okaleczeni żołnierze i żeglarze, wystawieni na widok publiczny szkorbutyczni dorożkarze, wiszące ścierwo nieżywych zwierząt, paranoiczni starzy kawalerowie i niezapłodnione przyzwoitki, ci właśnie, powiedział on, odpowiedzialni są za wszystkie razem i każdy z osobna objawy skarlenia rasy. Kalipedia, wróży on, zostanie wkrótce ogólnie uznana, wszystkie uroki życia, naprawdę dobra muzyka, przyjemna literatura, lekka filozofia, pouczające obrazy, gipsowe odlewy klasycznych posągów, takich jak Wenus i Apollo, artystyczne, wielobarwne fotografie nagrodzonych najpiękniejszych niemowląt. Wszystkie te drobne dowody pamięci umożliwią damom znajdującym się w odmiennym stanie, aby przebyły owe miesiące w najbardziej radosnej atmosferze. Pan J. Crothers przypisuje niektóre z tych zgonów urazom brzusznym w przypadkach kobiet robotnic pracujących ciężko w warsztatach, a także dyscyplinie małżeńskiej w ich domach, lecz najczęściej przypadkom niedbalstwa spowodowanego prywatnie bądź też publicznie, którego szczytem jest porzucanie nowonarodzonych dzieci, praktyki występnego przerywania ciąży lub okrutna zbrodnia dzieciobójstwa. Choć to pierwsze, myślimy o niedbalstwie, jest bez wątpienia aż nazbyt prawdziwe w zacytowanym przez niego przypadku, gdy pielęgniarki nie pamiętają o przeliczeniu gąbek w jamie otrzewnej, lecz jest to jednak zbyt odosobnione, aby mogło stanowić normatyw. W rzeczywistości, jeśli wglądnie się w tę sprawę, można popaść w zdumienie, że tak wiele ciąży i porodów przebiega tak dobrze, jak to się dzieje w rzeczywistości, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki i niedoskonałości ludzkie, które tak często stają na drodze intencji natury. Pomysłowy pogląd wyraził pan V. Lynch, że zarówno narodzenie, jak śmierć, a także wszystkie inne fenomeny ewolucji, przypływy i odpływy, fazy księżyca, temperatury krwi, choroby w ogóle, jednym słowem wszystko wreszcie w rozległym warsztacie natury, od wygaśnięcia jakiegoś odległego słońca do rozkwitania jednego z niezliczonych kwiatów, które upiększają nasze parki publiczne, podlega prawu liczbowemu, jeszcze jak dotąd nieokreślonemu. Lecz nadal proste, zwykłe pytanie, dlaczego dziecko normalnie zdrowych rodziców, będące na pozór zdrowym dzieckiem i pozostające pod dobrą opieką, ginie w niewytłumaczony sposób we wczesnym okresie dzieciństwa, choć inne dzieci z tego samego małżeństwa nie giną, musi z pewnością, mówiąc słowami poety, zastanowić nas. Natura, możemy pozostać przekonani, ma swe własne rozsądne i nieodparte przyczyny dla wszystkiego, co czyni. I z całym prawdopodobieństwem takie zgony podlegają jakiemuś prawu przewidywania, dzięki czemu organizmy, w których zamieszkały chorobotwórcze bakterie, nowoczesna nauka stwierdziła z ostateczną pewnością, że tylko substancja plazmowa może być nazwana nieśmiertelną, mają tendencję do zaniku w o wiele wcześniejszym stadium rozwoju. Taki układ, choć bólotwórczy dla niektórych naszych uczuć, szczególnie macierzyńskich, jest pomimo to, nie jedni z nas tak sądzą, na dłuższą metę błogosławieństwem dla rasy jako całości, zabezpieczając w ten sposób możliwość przeżycia najlepiej przystosowanym. Uwaga pana S. Dedalusa, lub może winno się ją nazwać wtrętem, że wszystkożerna istota, która może przeżuwać, łykać, trawić i najwyraźniej przepuszcza przez swój zwykły przewód z najdoskonalszą niewzruszalnością takie różnorakie pokarmy jak chore na raka niewiasty wycieńczone porodami, korpulentnych dżentelmenów uprawiających wolne zawody, żeby już nie wspominać o chorych na żółtaczkę politykach i anemicznych mniszkach, mogłaby prawdopodobnie znaleźć ulgę gastryczną w niewinnym posiłku złożonym z cielaka, co mu jeszcze nogi drżą, ukazuje lepiej, niż by to mogło uczynić cokolwiek innego i w bardzo niesmaczny sposób wyżej wzmiankowane skłonności. Dla oświecenia tych, którzy nie są tak dokładnie zaznajomieni ze szczegółami miejskiej rzeźni, jak ten właśnie chorobliwy esteta i niewykluty filozof, pyszniący się ich znajomością, choć mimo całej swej aroganckiej zarozumiałości w sprawach nauki zaledwie odróżnia kwas od zasady, powinno się być może stwierdzić, że w języku kramarzy masaży, sprzedających niższym warstwom społecznym, cielak, co mu jeszcze nogi drżą, oznacza zdatne do ugotowania i jadalne mięso cielęcia, które dopiero co opuściło łono swej matki. Podczas ostatniego publicznego sporu z panem L. Blumem, akwiz ogół, mającego miejsce w wielkiej sali zebrań Narodowego Szpitala Położniczego 29-30-31 Hall Street, którego, jak ogólnie wiadomo, dyrektorem jest zdolny i popularny dr A. Horn, dokt w poł, czlu, kr, ir i splek, jak donoszą naoczni świadkowie, stwierdził on, że gdy raz kobieta wpuści kota do worka, jest to, jak można przypuszczać, estetyczna aluzja dotycząca jednego z najbardziej zadziwiających i skomplikowanych procesów natury, aktu złączenia seksualnego, musi go ona wypuścić, czyli dać mu życie, jak się wyraził, żeby uratować swe własne. Ryzykując własnym życiem, tak brzmiała dobitna replika tego interlokutora, nie tracąca nic ze swej skuteczności, mimo skromnego i pełnego umiaru tonu, którym została udzielona. Tymczasem umiejętności i cierpliwość lekarza spowodowały szczęśliwe accouchement. Były to wyczerpujące, wielce wyczerpujące chwile, zarówno dla pacjentki, jak i dla doktora. Uczyniono wszystko, co leżało w mocy chirurgii, a dzielna niewiasta wspomogła ich mężnie. O tak, stoczyła piękną walkę, a teraz była bardzo, bardzo szczęśliwa. Ci, którzy odeszli już, którzy zmarli już dawno, także są szczęśliwi, spoglądają z góry i uśmiechają się na widok tej wzruszającej sceny. Przyjrzyjcie się jej z czcią, gdy tak spoczywa tam z oczyma rozjaśnionymi macierzyńską światłością, z owym tęsknym pragnieniem dotyku dziecięcych paluszków. Ach, cóż to za prześliczny obrazek. We wczesnym rozkwicie swego macierzyństwa, bezgłośnym tchnieniem śląc dziewczynne modły ku niemu na wysokościach, ku powszechnemu małżonkowi. A gdy dostrzega rozmiłowanymi oczyma swe dzieciątko, pragnie jeszcze tylko jednej łaski, aby najdroższy tatuś był tu z nią i mógł dzielić jej radość, wziąwszy w ramiona ów okruch Bożej gliny, owoc ich prawowitych uścisków. Postarzał się on już nieco, ty i ja możemy to sobie szepnąć na ucho, i ramiona jego pochyliły się trochę, lecz korowód przemijających lat obdarzył dostojną godnością tego sumiennego pomocnika buchaltera Ulster Banku, oddział w College Green. O tatusiu, ongił kochany, a dziś wierny towarzyszu życia, nigdy już nie powtórzy się ów odległy czas róż rozkwitających. Potrząsając po dawnemu swą ładną główką, wspomina ona owe dni. Boże, jakże piękne zdają się dziś zamglone latami. Lecz w wyobraźni dzieci jej schodzą się wokół łóżka, dzieci jej i jego, Charlie, Mary Alice, Frederick Albert, gdyby dożył, mamy Budgie, Victoria Frances, Tom, Violet, Constance, Louisa, ukochany mały Bobsy, noszący imię po naszym sławnym bohaterze wojny południowoafrykańskiej, lordzie Bobs of Waterford and Kandahar. A teraz oto ostatnia rękojmia ich związku, Purfoy nad Purfoye, z prawdziwie purfoyskim nosem. Najmłodsza nadzieja zostanie ochrzczona imionami Mortimer Edward, tak jak wpływowy trzeci kuzyn pana Purfoy, pracujący w Urzędzie Skarbowym Zamku Dublińskiego. I tak wlecze się czas. Lecz ojciec Kronos postąpił tu łagodnie. Nie, niechaj najmniejsze westchnienie nie wymknie się z twej piersi, droga słodka Majno. A ty, tatusiu, wytrząśnij popiół z twej fajki, z twej wysuszonej, wrzosowej fajki, którą będziesz lubił nawet wtedy, gdy dzwon wieczorny zadzwoni dla ciebie. Niechaj dzieniów będzie jak najodleglejszy. I zdmuchnij kaganek, przy którym czytasz Pismo Święte, gdyż oliwa także już wyczerpała się. Tak więc z sercem spokojnym udaj się do łóżka, wypoczywaj. On wie i zawoła, gdy nadejdzie czas przez niego naznaczony. Ty także stoczyłeś piękną walkę i odegrałeś wiernie swą męską rolę. Panie, niechaj uścisnę twą dłoń. Dobrześ uczynił, poczciwy i wierny sługo. Istnieją grzechy lub, nazwijmy je tak, jak je świat nazywa, złe wspomnienia, które człowiek ukrywa w najciemniejszych zakątkach swego serca, lecz żyją one tam i czekają. Pamięć o nich może zostać w nim przymglona, może on doprowadzić je do stanu niemal nieistnienia, niemal wmówić w siebie, że ich nie było, lub co najmniej, że wszystko odbyło się inaczej, lecz przypadkowe słowo przywoła je niespodzianie i powstaną i ujrzy je przed sobą w najrozmaitszych okolicznościach, w widzeniu lub we śnie, lub wówczas, gdy bębenek i harfa koić będą jego zmysły, lub pośród chłodnej, srebrzystej ciszy wieczornej, lub w czasie uczty o północy, gdy wino sprowadzi na nią ciężałość. Nie aby lżyć go przybędzie to widzenie, nie jak do owego, który jest przedmiotem jego gniewu, nie dla zemsty, aby oderwać go od żyjących, lecz spowite w żałosną szatę przeszłości, ciche, oddalone, pełne wyrzutu. Nieznajomy nadal dostrzegał na widnym przednim obliczu powolne zanikanie udanego spokoju, narzuconego, jak się wydawało, nawykiem lub dzięki wystudiowanej pozie, podczas gdy słowa jego były tak pełne goryczy, że mogły oskarżać mówiącego o chorobliwą flair wobec brutalniejszych stron istnienia. Obraz odrywa się z pamięci patrzącego, wywołany, mogłoby się wydawać, dzięki słowu tak swojskiemu, jak gdyby owe dni były tu nadal, jak sądzą niektórzy, wraz z natychmiastową radością, którą można przynieść. Przystrzyżona przestrzeń trawnika, pewnego łagodnego majowego wieczoru, dobrze zapamiętana kępa bzów w Roundtown, fioletowych i białych, wonnych, wiotkich widzów tej gry, przyglądających się z prawdziwym zainteresowaniem kulom, toczącym się zwolna po murawie lub zderzającym się i zatrzymującym obok siebie z nagłym, krótkim stukiem. A tam, gdzie szary, zadumany wodotrysk zrasza ziemię, mogłeś dojrzeć rozkoszne trzy siostrzyce, Fleu, Atty, Tini, i bardziej ciemnowłosą niżli one przyjaciółkę ich, mającą sam nie wiem co tak bardzo uderzającego w postawie Madonnę czereśni, których wdzięczna parka zwisała u jej ucha, wydobywając cudzoziemskie ciepło odcienia skóry tak delikatnie skontrastowanej z chłodnymi, płomienistymi owocami. Chłopczyk 4, a może 5-letni, w sukiennym ubranku, jest to czas kwitnienia drzew, lecz ogień zapłonie w miłym kominku, gdy wkrótce kule zostaną zebrane i złożone do skrzynki. Stoi na krawędzi wodotrysku, ubezpieczony koliskiem kochających dziewczęcych dłoni. Zmarszczył się. Właśnie jak ten młody człowiek teraz, mając może nazbyt wyraźną, radosną świadomość niebezpieczeństwa, lecz od czasu do czasu musi zerknąć ku miejscu, gdzie matka jego obserwuje go z piacetty wychodzącej na kwietnik z lekkim odcieniem roztargnienia czy też wymówki, alles vergängliche, w swym zadowolonym spojrzeniu. Zanotuj to sobie na później i zapamiętaj. Koniec nadchodzi niespodzianie. Wejdź do tego przedsionka narodzin, gdzie zebrali się uczeni, i zapamiętaj sobie ich twarze. Mogło się wydawać, że nie znajdzie się tam niczego pochopnego i gwałtownego. Raczej czujny spokój stosowny ich stanowiskom w tym domu, baczne czuwanie pasterzy i aniołów, ongi wokół żłóbka w Betlejem Judzkim. Lecz jak przed pojawieniem się błyskawicy sklębione chmury burzowe, ciężkie od przytłaczającego nadmiaru wilgoci, nabrzmiałymi masami rozpościerają się i piętrzą, okrywając ziemię i niebo rozległą nieruchomością, zawieszone nad wyschniętymi polami, ospałymi wołami i przywiędłymi pędami krzew i traw, aż nagle błysk rozszczepi je po środku i wraz z łoskotem gromu runie ulewa. Taką, a nie inną była przemiana gwałtowna i natychmiastowa, gdy padło słowo. Do Borka. Na zewnątrz wypada mi lord Stefan, wydając ów okrzyk, a cała owa hałastra za nim, zarozumialec, zuchwalec, oszust, pigularz, punktualny Blum tuż za innymi, z ogólnym chwytaniem nakryć głowy, lasek jesionowych szpad, słomkowych kapeluszy i pochew mieczy, ciupak alpejskich zermat i czego tam jeszcze. Rwie potok jurnej młodzieży, a szlachetnym był każdy z owych studentów. Siostra Kalan, zaskoczona w przedsionku, Nie może powstrzymać ich ani uśmiechnięty chirurg schodzący właśnie po schodach z wieścią o zakończeniu usuwania łożyska ważącego cały funt co do miligrama. Ani go chcą słuchać. Do drzwi. Czy są otwarte? A wybiegają bezładnie, rozpoczynając krótki wyścig. Każdy wyciąga nogi jak umie, a barka na rogu Denzil Halls jest ich celem ostatecznym. Ulisse, taśma 21, koniec ścieżki pierwszej.